Okej, moi kochani, jesteśmy dzisiaj w takim dniu, w którym rozpoczynamy coś nowego, coś świeżego w Kościele. Nie wiem, czy też tak uważasz, ale w życiu ważne jest, aby podejmować czasem wyzwania i uczyć się czegoś nowego, poznawać coś nowego, bo to nas nakręca. To powoduje, że chce nam się coś więcej. I to jest niesamowite, kiedy czytasz Boże Słowo. Ja czytam je od 14-15 lat i ono mi się nigdy nie nudzi. Kupiłem sobie niedawno nowe tłumaczenie Biblii. Jak już to wiele razy wspominałem, jestem w nim zakochany, bo pięknie pachnie oryginalną skórą, więc kiedy budzę się o 6 rano, zaparzam kawę i zjadam to, co lubię najbardziej, czyli banany z masłem orzechowym, a więc tak rozpoczynam mój dzień i czytam Boże Słowo, odkrywam w nim zawsze coś nowego, coś świeżego i Kościół to jest miejsce, w którym powinieneś wychodzić tydzień w tydzień zainspirowany do czegoś świeżego, do czegoś nowego, bo dzisiaj możesz utworzyć swoją duszę, możesz otworzyć swoje serce, możesz otworzyć swój umysł na to, aby Duch Święty włożył dzisiaj coś do twojego życia. Więc jeśli będę coś dzisiaj mówił, co będzie dotykać twoich emocji, może będziesz na mnie zły, może będziesz wściekły, że odkryłem jakąś prawdę w twoim życiu, cokolwiek to będzie, ja naprawdę nie przypisuję sobie tych zasług, niech to będzie Boże działanie w naszym życiu, a więc wierzę w to mocno, że to będzie na pewno udana niedziela i na pewno udana część niedzieli, a więc coś nowego w Kościele. Rozpoczynamy absolutnie nową serię i odnoszę subiektywnie takie wrażenie, że coraz rzadziej w chrześcijaństwie mówi się o takich podstawach, elementach, które tworzą chrześcijaństwo, ponieważ żeby stać się chrześcijaninem, trzeba zrozumieć jedną ważną rzecz. Trzeba zrozumieć, że jest się grzesznikiem i że potrzebuje się Jezusa Chrystusa do tego, aby nasze życie było odświeżone, odnowione, aby stare przeminęło i rozpoczęło się nowe. Więc dziś będziemy mówić o grzechu i cała ta seria kazań, ją dzisiaj zaczynam, pastor Sajek będzie ją kontynuował, będzie o pokusach, a więc o rzeczach, które same w sobie nie są grzechem, natomiast kiedy dopuszczamy je do naszego, dopuszczamy do naszego umysłu, to nagle zaczyna wydawać jakiś owoc w postaci grzechu, to wiemy o tym, że Boże Słowo mówi o tym, że grzech rodzi śmierć w naszym życiu, a więc właściwe podejście do pokus, które będą się pojawiać w twoim życiu, które pojawiały się, pojawiają i będą pojawiać, to jest bardzo istotna rzecz, aby nauczyć się je rozpoznawać, aby nauczyć się z nimi walczyć, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, abyśmy byli wolni. Abyśmy wolni byli od chorób, abyśmy wolni byli od jakichkolwiek przekleństw, abyśmy byli wolni również od grzechu, aby twoje życie cieszyło się, aby twoja żona cieszyła się z twojego życia, abyś ty sam był z niego zadowolony, aby ono było wolne od grzechu, aby ono było świeże, czyste i święte. I to jest fantastyczne, bo do tego jesteś powołany. Jeśli dzisiaj jesteś tutaj być może po raz pierwszy, po raz któryś i do końca nie wiesz, o czym w tym momencie mówię, albo wydaje ci się, że to jest dla ciebie kompletnie odległe, to pozwól, daj mi to jak te kilkanaście, kilkadziesiąt minut i myślę, że na koniec wiele rzeczy się tobie rozjaśni i to będzie naprawdę dobre dla ciebie, ja w to mocno wierzę. A dlaczego w to wierzę? Ponieważ kiedy modliłem się o to, kiedy przygotowywałem, to wiem jedno, że Duch Święty chce dzisiaj działać. Nawet przez takie osoby jak ja chcę działać w swoim życiu i to jest niezwykłe. A więc podtytuł tego kazania mówi o tym, żeby pozwolić sobie na chwilę przyjemności. Być może znasz pewną niemiecką markę, która w ten sposób reklamuje budynie czy kiśle, taki instant i nie ma w tym nic złego, żeby pozwolić sobie na chwilę takiej przyjemności. Problem pojawia się wtedy, kiedy pokusy doprowadzają nas do chwilowej przyjemności, ale niestety są wynikiem również tego, że przeciwstawiamy się posłuszeństwu Bogu. Wtedy pojawia się problem. Będziemy mówić o tym rodzaju pokus, ponieważ marketingowcy XXI wieku chcą zrobić wszystko, aby sprzedać nam swój produkt, chcą opakować go w najlepsze opakowanie, chcą zareklamować go w najpiękniejszy sposób. Chcą, aby ten produkt, nawet jeśli nie do końca odpowiada twoim potrzebom, abyś ty odczuł wrażenie, że ty potrzebujesz tego. Nawet jeśli tego nie potrzebujesz, to chcą zrobić wszystko, abyś tego potrzebował. I ten świat próbuje nam wymówić pewne rzeczy, że my potrzebujemy tego albo tamtego, aby żyło nam się lepiej, aby żyło nam się wygodniej. I w pewnych rzeczach nie ma absolutnie nic złego. Natomiast jeśli ta chwila, pozwalasz sobie na chwilę przyjemności, która doprowadza cię do osłabienia twojej relacji z Bogiem, która niszczy twoje relacje z ludźmi, która wyniszcza ciebie, no to pojawia się problem. A więc możesz pozwolić sobie na życie w świętości i wolności, które daje Jezus Chrystus, odrzucając życie chwilowej przyjemności, która jest wynikiem nieposłuszeństwa Bogu i twoje życie może się przemieniać w złą stronę po krok po kroczku. Więc o tym będziemy mówić. Kiedy obserwuję i czytam artykuły z zakresu socjologii, psychologii, kiedy obserwuję to, co się dzieje na świecie, uwielbiam to robić, może nie poświęcam temu tak dużo czasu, jakbym chciał, ale albo po prostu to jest coś, co mnie pasjonuje. Zawsze lubiłem czytać na temat przemian społecznych, jakie następują w życiu, w świecie, w którym przyszło nam żyć. Obserwuję przemianę pokoleń, lubię o tym czytać. I widzę jedno, że wiele opisów konkluduje się tym, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy wystawieni na całe morze pokus. I część tych pokus jest absolutnie okej. Są rzeczy, które ułatwiają nam życie, są rzeczy, które sprawiają, że faktycznie nasze życie może być prostsze, przyjemniejsze, ale z tego morza pokus musimy nauczyć się je wyławiać, ponieważ jest mnóstwo rzeczy, które chcą nas zniewolić, które chcą nas usilić, które chcą spowodować, aby nasze życie oddalało się od Boga. I Biblia mówi o jednej rzeczy, która może nas oddalać od Boga i tym czymś jest grzech. I Biblia mówi o jednej absolutnej rzeczy, że każdy z nas jest w Bożych oczach czymś wspaniałym. Każdego z nas Bóg kocha, ale jednej rzeczy nienawidzi. Nienawidzi grzechu. I kiedy myślimy o grzechu, to musimy zadać sobie pytanie, skąd ten grzech się bierze. A więc dzisiaj odpowiemy sobie w świetle Bożego Słowa, w świetle prawdy, jaka płynie z Biblii, w świetle prawdy, jaka płynie z tego, co Bóg chciał i chce powiedzieć człowiekowi, do tego, aby właściwie spojrzeć na pokusy, aby nauczyć się je wyłapywać, eliminować z naszego życia, bo to jest niesamowicie istotne. To pomoże tobie żyć w bliższej relacji z Bogiem i to jest słowo, które nie będzie słowem z kategorii jak żyć lepiej, ale to będzie słowo z kategorii jak zbliżyć się do Boga i jak zrobić swoje życie naprawdę wolnym i świętym poprzez unikanie pokus, które są negatywne, które doprowadzają moje życie do ruiny. Pierwszy list Koryntian, 10 rozdział, wersety 12-13 mówi tak. I to jest fundament, który musimy przeczytać. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby nas doświadczano ponad wasze siły. I to jest najistotniejsza rzecz, którą za moment przeczytam. W czasie próby wskaże nam wyjście, abyśmy mogli ją znieść. Każda pokusa, każda negatywna myśl, jaka pojawia się w twojej głowie, jest do zwalczenia dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeśli żyjesz z Jezusem Chrystusem, jeśli mówisz, że jest to niemożliwe, to jesteś antyreklamą chrześcijaństwa i mówisz o tym, że chrześcijaństwo nie działa. Ja jestem o tym przekonany, że chrześcijaństwo działa, ma wymiar praktyczny, może polepszyć nasze życie, może polepszyć twoje małżeństwo, może polepszyć twoje prowadzenie firmy, może polepszyć dokładnie wszystko, czego dotyka się twoja ręka w twoim życiu i przez twoje życie. Więc za każdym razem, kiedy jesteś kuszony, pamiętaj o jednym. Zawsze, i kiedy mówię zawsze, w Bogu zawsze, zawsze oznacza zawsze, jest droga wyjścia. Zawsze przez Jezusa Chrystusa jest droga wyjścia. I to jest niezwykłe, że dla każdej pokusy jest droga wyjścia, bo Bóg jest wierny, bo Bóg jest sprawiedliwy, bo Bóg jest wierny wobec nas, nawet kiedy my nie jesteśmy wierni wobec Niego. I skupmy się na definicji pokusy, którą ściągnąłem z serii kazań pastora Craiga Groeschela. Uwielbiam słuchać tego pastora, ponieważ on w bardzo przystępny sposób, w bardzo prosty przedstawia prawdy teologiczne, bo Biblia jest niesamowicie praktyczna. Uwielbiam praktyczne słowa, które mogą znaleźć natychmiastowe działanie w moim życiu, które mogę wprowadzić i przemieniać moje życie. I co najważniejsze, a ten owoc jest widziany również przez ludzi, którzy żyją wokół mnie. Więc definicja pokusy, ja już ją pokrótce przedstawiłem. Negatywnej pokusy. Pokusa to coś, co obiecuje nam satysfakcję kosztem posłuszeństwa Bogu. To jest coś, co obiecuje nam satysfakcję kosztem posłuszeństwa Bogu. I kiedy mówiłem o tym świecie marketingu, to widzicie tutaj puszkę bardzo znanej firmy. Prawdopodobnie jest to firma, która dotarła dokładnie w każdy zakątek świata. Mamy zdjęcia naprawdę z bardzo egzotycznych miejsc, gdzie ludzie popijają ten napój. On jest naprawdę... Bywa smaczny, przynajmniej w moim życiu. Nie wiem, czy może jesteś uzależniony od tego, może jesteś absolutnym krytykiem tego, absolutnie byś tego nie dotknął i kiedy na to patrzysz, to już robi ci się niedobrze. Natomiast jest tak, że czasem lubię kupić sobie tę czerwoną puszkę. No wybaczcie, ale nie mogę wypowiedzieć nazwy tego napoju i uwielbiam ten moment. Słuchajcie tego. To jest naprawdę fantastyczne, szczególnie kiedy jest ciepło na dworze. Siedzisz może w klimatyzowanym, może nieklimatyzowanym pomieszczeniu, albo jedziesz gdzieś samochodem, gdzieś pokonujesz jakąś długą trasę, albo wracasz zmęczony po pracy. I to jest coś, co może nie do końca smakuje, może nie do końca ładnie pachnie, natomiast bywa, że smakuje dobrze. Więc jest to rzecz, której czasami nie potrafię się oprzeć. I kiedy patrzę na to, to jest naprawdę fajne i dodatkowo obiecuje mi coś niesamowitego. Kiedy przed tym kazaniem przeczytałem, to obiecuję, że to jest smak wakacji. Tak? Kiedy czytam i patrzę na tą pokusę, to ona mi mówi, że to jest smak wakacji. Więc kiedy sobie, no nie będę przy was pił, bo mówię o pokusach, jest w walczaniu, w związku z czym się nie napije, ale może ktoś chce się poczęstować. Ręka mi drży, nie wiem czemu. To jest to smak wakacji. Może sobie oglądasz reklamę tego napoju i widzisz fantastyczne, piękne kobiety, naprawdę fantastycznie wysportowane. Widzisz facetów. Chciałbym być takim facetem z reklamy, mieć kaloryfer w odpowiednim miejscu, a być naprawdę pięknym, być naprawdę przystojnym. A w oczach mojej żony takim jestem i powiem wam, że mi to absolutnie wystarcza. Natomiast wielu z nas może odczuć pokusę, w tym ja, do tego, aby złapać się na rzecz, która absolutnie wyniszcza twój organizm, która raczej nie daje nic zdrowego ani dobrego, ale my sięgamy po to, bo to jest chłodne, bo to jest przyjemne, bo to po prostu sprawia nam przyjemność. A więc definicja pokusy to jest coś, co obiecuje nam satysfakcję kosztem posłuszeństwa Bogu. I dzisiaj mówimy o tym napoju, ale wyobraź sobie o pokusę, która stoi za tym, która stoi za tą puszką, którą wypijasz, która przeciwstawia się w Bogu i która niszczy twoje życie od wewnątrz. I schemat pokus działa w ludziach dosłownie od samego początku. Możemy czytać o pokusie, jakiej uległa Ewa, ale możemy też przeczytać o pokusie, którą chciałbym dzisiaj pokrótce przedstawić. I to jest schemat, który działa minimum od 3000 lat, kiedy żył król Dawid. Nie wiem, czy znasz postać króla Dawida, ale jeśli nie znasz, to nie czuj się w żaden sposób źle. Ja pozwolę ci pokrótce wytłumaczyć, o co chodzi w historii, kiedy Dawid zrobił coś, czego nie powinien zrobić. Kiedy pożądał żony Uriasza Betrzeby, z którą współżył. I przeczytajmy sobie tą historię w domu. Jeśli znajdziesz czas, przeczytaj ten rozdział 11 i 12 drugiej Księgi Samuela. A przeczytaj ten rozdział, otwórz swoje serce, być może Duch Święty będzie coś do ciebie mówił. Nie jesteśmy w stanie przeczytać tych rozdziałów, ale pozwólcie, że pokrótce przyjrzymy się pewnemu schematowi. I ten schemat u Dawida dotyczy pożądliwości seksualnej. Ale nie patrzmy na to tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co się stało, ale rozwińmy to szerzej i wyciągnijmy z tego lekcję, ponieważ wierzę w to mocno, że dzisiaj możemy nauczyć się pewnej mądrości wobec tego, co Bóg chce nam powiedzieć odnośnie pokus. Możemy wyciągnąć lekcję, bo Biblia jest niesamowitą księgą. Oprócz tego, że mówi o Bożym charakterze, oprócz tego, że mówi, jak Bóg widzi człowieka, oprócz tego, że mówi o Jezusie Chrystusie, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Oprócz tego, że mówi o tym, w jaki sposób otrzymać Ducha Świętego. Oprócz tego, że w listach możesz przeczytać, w jaki sposób żyć. Oprócz tego, że pokazuje, w jaki sposób możesz żyć pełnią życia, będąc wolnym od długów, będąc wolnym od jakichkolwiek zniewoleń, będąc szczęśliwym mężem, będąc szczęśliwą żoną, to pokazuje nam to wszystko i możemy się tego uczyć na błędach takich samych ludzi jak ja i ty. Król Dawid był niezwykły, ponieważ był królem. I tylko to czyniło go niezwykłym, ponieważ nazywał się królem. Ale kiedy przeczytamy ten schemat, kiedy streścimy sobie tę historię, to zobaczysz, że to są te rzeczy dokładnie, które w podobny sposób działają w tobie i we mnie. Więc pokrótce ta historia wygląda tak. Jest król Dawid. I ta historia zaczyna się od takiego zdania, że była wiosna i jak to na wiosnę wojsko króla Dawida było na froncie i walczyło. To był taki dziwny okres, kiedy czytasz Stary Testament, może ciebie to często zastanawiać, ale oni często toczyli ze sobą wojnę. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Natomiast Dawid powinien być na wojnie. Tymczasem został w swoim pałacu, w którym dodatkowo został co do zasady sam. Zostało kilku zostały służące, no i została też Betrzeba, żona Uriasza, który w tym momencie dokładnie był tam, gdzie powinien być Dawid, czyli był na froncie. I to, co robi Dawid, to zaczyna przyglądać się pewnej kobiecie. Ta kobieta była piękna, ta kobieta przykuła jego uwagę. Jeśli jesteś facetem, to wiesz, o czym mówię. Ale odwróć to w drugą stronę, jeśli jesteś kobietą, czy jakiś przystojny facet nie zwraca twojej uwagi? Absolutnie tak. A więc ta historia nie jest tylko historią o pożądliwości facetów, ale może być również historią, która będzie dotyczyć ciebie. Będzie dotyczyć również kobiet, które mogą patrzeć na coś pożądliwie, ponieważ odnoszę wrażenie, że panuje taki stereotyp i mit o tym, że jeśli chodzi o pożądliwość, to tylko jest to problem facetów. Otóż nie. Gdyby tak było, to nie wydarzyłoby się wielu rzeczy na tym świecie związanych z rozwodami itd., itd., gdyby było wyłącznie tak, że problem leży po stronie faceta. No ale wróćmy do Dawida. A więc Dawid zamiast być na wojnie zostaje w domu, zaczyna przyglądać się, zostaje w pałacu, zaczyna przyglądać się tej pokusie. I to, co widzi, jest piękne. To, co widzi, wie o tym, że będzie mu smakować. To, co widzi, wie, że da mu przyjemność. To, co widzi, powoduje niezwykłe emocje. To, co widzi, wyzwala w nim hormon szczęścia, dopaminę. To, co widzi, powoduje, że jego ciało po prostu zaczyna wariować, bo on chce to mieć. To, co widzi, powoduje, że on chce tego zasmakować, że chce tego skosztować. A więc Dawid przygląda się Betrzebie. Nie mam wątpliwości, musiała być to piękna kobieta, ale nie była to kobieta dla niego. Była to mężatka, była żoną Uriasza. Ale zwycięża pokusa. A więc Dawid mógł powiedzieć nie, mógł odwrócić swój wrok, mógł zrobić inaczej. Niestety historia kończy się w taki sposób, że Dawid pożąda tej kobiety, zaprasza ją do siebie i z nią współżyje. W konsekwencji Betrzeba zachodzi w ciążę. Historia rozwija się dalej. Dawid wie już w tym momencie, że na pewno nie zrobił dobrze. No ale co robi dalej? Zaczyna kombinować. Dawid zaczyna kombinować. Wie, że wystawił się na pokusę, która sprawiła mu chwilową przyjemność, ale była kosztem posłuszeństwa Bogu. Za moment przeczytamy o tym w Biblii, że to, co zrobił Dawid, nie spodobało się Bogu. Za moment przeczytamy o pewnych konsekwencjach negatywnych tego, co zrobił. Ale Dawid wie już, że nie zrobił dobrze. I nagle pojawia się w nim taka myśl, aby zakryć tą pokusę, aby zakryć ten grzech, który jest w naszym, który pojawia się w jego życiu i dokładnie może być tak samo w naszym życiu. I to, co robi Dawid, zaczyna kombinować w zły sposób, jak to zakryć. A więc zaprasza Uriasza do siebie, zaprasza męża Betrzeby do siebie, idą na dobrą imprezę, upija go i chce zrobić wszystko, żeby Uriasz poszedł do swojej żony, chociaż to nie był czas na to, aby żołnierz sypiał ze swoją żoną. On miał walczyć na wojnie. To nie był czas, żeby spędzał czas z Betrzebą. Dawid chce zrobić wszystko, żeby on poszedł do Betrzeby, aby współżyli jako małżeństwo, aby nie wyszło to, bo Dawid podejrzewał, że konsekwencją może być to, że narodzi się dziecko. Uriasz robi to, co do niego należy. Nie idzie do Betrzeby, ale zostaje ze swoimi żołnierzami, zostaje ze swoją ekipą, zostaje ze swoim oddziałem. Więc Dawid kombinuje dalej, pali mu się już grunt pod nogami, nie wie, co zrobić. I wpada na pomysł, aby dowódcy Uriasza powiedzieć coś takiego. Wystaw gościa na pierwszy rząd, na tak zwane mięso armatnie, niech on zginie. Więc Dawid zatracił się już w tym, co zrobił i wysyła Uriasza na pewną śmierć. Dokładnie tak się dzieje. Uriasz ginie podczas walk. I w tym momencie na scenę wkracza prorok Natan. Ten prorok zaczyna opowiadać pewną historię Dawidowi i Dawid przyjmuje tą historię kompletnie nie rozumiejąc, że ona tyczy jego osoby. A co Natan mówi, że to jest dokładnie historia, która tyczy się twojego życia. W tym momencie Dawid zrozumiał, że popełnił niesamowity błąd. Dokładnie w tym czasie napisze Psalm 51, o którym będziemy mówić pod koniec tego słowa. Ale w wyniku tego Dawid zaczyna żałować, zaczyna pokutować, zaczyna zbliżać się do Boga, natomiast pewne konsekwencje są nieuchronne. Dziecko, które rodzi się w wyniku pokusy spojrzenia na Betrzebę i nieopanowania tej pokusy, umiera. Bóg pozwala Dawidowi dalej funkcjonować z Betrzebą, biorą ślub, rodzi się drugi syn, który zostanie nazwany Salomonem. Natomiast to, co się wydarzyło, jest na pewno gorzkim doświadczeniem Dawida i to jest gorzkie doświadczenie, z którego ja i ty możemy wyciągnąć lekcję, aby nie popełnić tych samych błędów. I to jest schemat, który działa dokładnie tak samo. To jest schemat, który od minimum 3000 lat działa w naszym życiu. To jest schemat, którego Bóg chce wykorzystać do tego, aby nas czegoś nauczyć, ale jest to też schemat, który działa w naszym życiu, który diabeł chce wykorzystać, aby nasze życie zniszczyć, aby zapętlić w takim kole grzeszenia w ciągle i ciągle i ciągle, poddawania się pokusom. I ta historia mogła potoczyć się inaczej. Ta historia mogła potoczyć się w ten sposób, że dzisiaj, kiedy udałem się rano do sklepu obok, mogłem sięgając po tą kolę stwierdzić, nie biorę jej. No ale wziąłem, ponieważ chciałem zilustrować tą myśl, o której dzisiaj mówię, a więc życzę tobie, Sebastian, smacznego na urodziny, proszę prezent. Nie wiem, czy to będzie ci smakować, ale okej. Więc historia mogła się potoczyć inaczej, nie potoczyła się. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że podobna historia, albo zupełnie inna, ale co do zasady schematu podobna, która wydarzy się w moim i w twoim życiu, a takie schematy będą się dziać jeszcze dzisiaj, a na pewno jutro, a jeśli nie jutro, to na pewno we wtorek. Jeśli nie we wtorek, to na pewno w środę. Jeśli nie w środę, to na pewno w kolejnego dnia. Kiedyś będziesz poddany jakiejś pokusie. Pytanie, czy zdecydujesz wejść w tą pokusę i zdecydować się na chwilę przyjemności kosztem wypowiedzenia posłuszeństwa Bogu, czy też nie. I to jest historia, która uczy nas wiele, bo pokusa to coś, co obiecuje nam satysfakcję kosztem posłuszeństwa Bogu. Więc przyjrzyjmy się w świetle prawdy, czym jest pokusa. I chciałbym w krótkich 4 punktach uświadomić nam i chciałbym modlić się o to, aby aby naprawdę każdy z nas wyciągnął dzisiaj mądrość, wyciągnął doświadczenie z tego, co Bóg dzisiaj do nas mówi, po to, aby wyciągnąć lekcję, która pozwoli w naszym życiu żyć jak najdalej od grzechu, aby nie pozwalać sobie na chwilę negatywnej przyjemności, ale by pozwolić sobie na chwilę wolności, na chwilę wolności od grzechu i na chwilę świętości, ponieważ to jest coś, co będzie powodować rozwój ciebie, to jest coś, co da ci ulgę, bo grzech nie robi nic innego, jak zniewala i doprowadza do śmierci. Nawet jeśli to nie jest śmierć fizyczna, to pomówimy za moment, o jakim rodzaju śmierci właśnie chciałem powiedzieć. A więc po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że pokusa to nie grzech. Musimy pamiętać o tym, że pokusa to nie grzech. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 15, mówi, że nie mamy arcykapłana, mowa o Jezusie Chrystusie, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I zastanawiasz się, czy Jezus był kuszony. Kiedy czytasz Ewangelię, to wiesz, że był kuszony przez samego diabła. Ale kiedy z perspektywy poznania Jezusa Chrystusa czytam, w jaki sposób diabeł kusił Jezusa, to jest to śmieszne i żałosne. To, co diabeł próbuje zaoferować Jezusowi w zamian za wypowiedzenie posłuszeństwa Jego Ojcu, aby Jezus zgrzeszył, to było śmieszne i żałosne. I chcę ci powiedzieć, że kiedy ty znasz Jezusa Chrystusa, kiedy On żyje w twoim życiu, to każda pokusa, która pojawi się od diabła, może być śmieszna i żałosna i ty popatrzysz na to, co myślisz, to nie jest dla mnie. Ja tego absolutnie nie dotknę, ja tego nie wypiję, ja tego nie zaszczepię w swoim umyśle, ja tego nie przyjmuję do mojego serca, bo to jest pokusa, ja ją rozpoznaję, to jest śmieszne. Żyje we mnie Jezus Chrystus, to ten, który przeciwstawił się pokusie samego diabła i mnie to nie rusza, mnie to nie kręci. I dokładnie tak może wyglądać nasze życie. A więc Jezus był doświadczony wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Jezus był kuszony, ale nie popełnił grzechu. Ty możesz być kuszony, ale możesz nie popełnić grzechu. Bo sama pokusa, sama w sobie nie jest grzechem. Sama pokusa, pewna myśl, która się pojawia w twojej głowie, nie jest grzechem. Więc być może było tak w twoim życiu, był taki dzień, kiedy wstajesz rano, jedziesz do pracy i myślisz sobie tak. Zrobię dzisiaj coś, co nie do końca będzie podobać się dyrektorowi mojej firmy, ale zrobię to. Ukradnę trochę pieniędzy, obserwuję tą firmę od wielu, wielu lat. Ukradnę te pieniądze, jestem przekonany, że nikt się nie zorientuje. Pojawia się ta myśl w twojej głowie i jedziesz z takim przekonaniem, z dreszczykiem emocji, zrobię to. Kiedy już jesteś w swojej firmie, nagle dochodzi do ciebie, jak to chore było i głupie, nie robisz tego. Wycofujesz się, nie robisz tego. Ale dokładnie tego samego dnia twoja koleżanka z pracy proponuje ci wyjście do kina. Ty wiesz, że ona wygląda całkiem sensownie. Podoba ci się. Patrzysz na nią i myślisz sobie, naprawdę ładna kobieta. Rozmawiałem z nią wiele razy, mielibyśmy o czym porozmawiać. Wiesz co, ja zadzwonię do żony, powiem, że dzisiaj wrócę trochę później, że muszę zostać tutaj w pracy i jak najbardziej możemy się spotkać. Po chwili myślisz sobie, co za idiotyzm. Przecież w tym kinie na pewno spotkam kogoś z kościoła. Jak ja się wytłumaczę? Co mnie opętało? Nie robisz tego. Nagle rozmawiasz ze swoim szefem, który jest niezadowolony z ciebie. Mówi o tobie, że no niestety, ale musimy przemyśleć, czy w ogóle jest miejsce jeszcze w twojej firmie. Jesteś tym troszkę zdołowany, wracasz do domu, jedziesz sobie, myślisz, tak właściwie to tyle myśli negatywnych, co się pojawiło w mojej głowie. Potem ta rozmowa z szefem. Nie będzie w tym nic złego, jeśli kupię sobie paczkę papierosów i zapalę. Już chyba nic gorszego być nie może. Więc wracasz do domu, skręcasz gdzieś, do miejscowości, w której prawdopodobnie nikt ciebie nie zna. Myślisz sobie, kupię tam paczkę papierosów, gdzieś po prostu sobie zapalę, może to mi pomoże. Skręcasz, nagle podjeżdżasz pod ten śmieszny sklep na jakiejś wiosce i nagle myślisz, co za pomysł w ogóle? Przecież ja nie palę od tylu lat, ja nawet nigdy nie paliłem. Przecież ja wyzionę ducha, kiedy odpalę ten papieros. Jedziesz dalej, nie zrobiłeś tego. Wracasz do domu i obiad, który podaje ci twoja żona, kompletnie ci nie smakuje. I myślisz sobie, to jest ten dzień. Już chyba gorzej być nie może. Powiem wszystko, co o niej myślę. Te obiady są beznadziejne. Mam dość tego jedzenia. To już wolę to podłe jedzenie w jakimś beznadziejnym knajpie, ale po prostu ja już tego nie mogę jeść. Nagle dochodzi do ciebie, co za głupia myśl. Przecież smakują mi te obiady, uwielbiam je jeść. Są fantastyczne. Uwielbiam spędzać czas z moją żoną, kiedy jem obiad. Co za choroba weszła dzisiaj do mojej głowy. Kładziesz się spać i myślisz sobie, co to był za dzień, jestem podłym grzesznikiem. Nagrzeszyłem tyle. Tyle pokus, ja nagrzeszyłem. I nagle dochodzi do ciebie, że to były tylko myśli. I budzisz się jakby ze snu. I budzisz się i myślisz, dzięki Bogu, że nic się takiego nie wydarzyło. I chcę ci powiedzieć, to był tylko zły dzień. Obudź się, to był zły dzień. Nic nie zgrzeszyłeś. Pojawiły się pokusy, ale same pokusy nie są grzechem. Jeśli przestajesz w pewnym momencie bawić się tą myślą, jeśli kobieta, która ci się podoba, nie zaczynasz z nią fantazjować, jeśli nie zaczynasz wyobrażać sobie, co by się działo, to wszystko jest okej. Jeśli pomyślisz o tym, żeby obejrzeć niewłaściwe strony w internecie, ale ostatecznie tego nie robisz, to jest okej. Cały ten dzień, chory dzień, który mógł się wydarzyć w życiu twoim, bo w moim się często wydarza, powoduje, że możesz czuć się z tym źle. Patrzysz na siebie i myślisz, jak jestem zgniły, jak jestem okropny. Ale nagle dojdzie do ciebie, że to nie był grzech. I to jest wolność, która płynie z Bożego Słowa, że sama pokusa nie jest grzechem. Pokusy pojawiają się i będą się pojawiać, ale same w sobie nie są grzechem. Byłeś kuszony, ale nie grzeszyłeś. Wszystko jest okej. Diabeł chce, żebyśmy żyli w takim poczuciu winy. Więc kiedy pojawia się pokusa, to diabeł chce ją wykorzystać na każdy możliwy sposób, aby doprowadzić twoje myślenie do tego, że jesteś grzesznikiem. Oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś święty. Jesteś oczkiem w głowie Boga. Jesteś przeznaczony do dobrych rzeczy. Nie może nad tobą władać strach, ponieważ masz ducha mądrości i trzeźwości. Nie może nic się złego tobie przytrafić, ponieważ On czuwa nad tobą, wysyłając swoje anioły, ponieważ On ciebie kocha i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co musi dotrzeć do naszego umysłu, że pokusa to nie grzech. Pojawia się myśl, ale ty ją przerywasz i nie grzeszysz. I wszystko jest okej. Po drugie, nigdy nie jestem ponad pokusą. Są pewne pokusy w moim życiu, które były, które są i które niestety wiem, że będą, wobec których jestem bezsilny, chociaż od wielu, wielu lat jestem w nich silny. I pozwólcie, że wam wytłumaczę. Moją przygodę z Bogiem rozpocząłem mając 16 lat, co oczywiście nie oznacza, że wcześniej dla mnie Bóg nie znaczył nic. Natomiast nie było żywego Jezusa Chrystusa. Pozwól, że wytłumaczę ci to w jednym zdaniu. Nie czytałem Bożego Słowa, nie modliłem się do Niego i nie miałem takiego pewnego przeświadczenia, że gdybym umarł, idę do nieba. Tego nie było w moim życiu. Chcę ci powiedzieć, że zanim oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w moim życiu wydarzyło się kilka wypadków, pośród których niektórzy ludzie obecni w tych wypadkach zginęli. Ja wyszedłem cało. Widziałem śmierć na własne oczy, mając już 16 lat. Widziałem między innymi mojego kuzyna, który umarł obok mnie i ja musiałem patrzeć na jego śmierć. Widziałem karetkę, która przyjeżdża i widziałem zakład pogrzebowy, który zapakował go do trumny i zabrał. To była tragedia kompletna w mojej rodzinie, która wywarła piętno do dzisiaj. A kiedy o tym myślę, to przypomina mi się jedno. To ja mogłem być na jego miejscu, bo dokładnie taki był plan, żebym ja wszedł do miejsca, które zawaliło się na jego głowę. I nie byliśmy w stanie go wyciągnąć. Niestety go nie ma już z nami. I kiedy przypominam sobie pogrzeb, kiedy przypominam sobie to wszystko, w jakim byłem szoku, kiedy przypominam sobie z jakieś wypadki moje samochodowe, w których nie prowadziłem samochodu, ale byłem pasażerem, w których auto lądowało do kasacji, a myśmy wychodzili cali i zdrowi, z których ludzie mówili, że to jest niemożliwe, żeby przeżyć. Ponieważ Bóg dla każdego z nas ma plan, ponieważ jest coś w moim życiu i również w twoim, że Bóg chce, abyś żył. I to jest niezwykłe, że w moim życiu wydarzyło się mnóstwo dziwnych rzeczy i w twoim życiu prawdopodobnie też, ale dzięki Bogu jestem tutaj i dzięki Bogu mogę Mu służyć. A więc nieważne, kim jestem, nie jestem nigdy ponad pokusą. I wrócę do głównej myśli. Kiedy miałem te 16 lat, powierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mając naprawdę świadomość tego, czym jest śmierć, a czym jest życie. Powiedziałem o tym w tych historiach przed chwilą. I to był taki czas, kiedy wielu nastolatków ma swoje problemy. Te problemy z perspektywy dorosłego są czasami błahe, ale z perspektywy nastolatka są naprawdę straszne i podłe. To jest coś, co nie pozwala zasnąć, to są pewne kompleksy, to są pewne rzeczy związane na przykład, i to był mój problem, oglądaniem niewłaściwych stron pornograficznych w internecie. Więc ja to robiłem, nie byłem od tego uzależniony, to było coś, co po prostu było trochę modne, trochę śmieszne, ale to tak naprawdę zaspokajało w jakiś sposób pewną pożądliwość seksualną, która wtedy się we mnie rodziła. Więc ja dojrzewałem, ta pożądliwość seksualna była ogromna. I w tym momencie, kiedy powierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zostałem z tego bardzo szybko uwolniony, nie miałem z tym problemu praktycznie od tamtego czasu do dzisiaj. Zdarzały się wpadki, zdarzały się momenty, w których czułem pokusę, ale mimo wszystko wiem jedno, że nie jestem ciągle tak silny, żeby stwierdzić, że to nigdy nie będzie mnie dotyczyć. I robię wszystko, żeby żyć według zasad, które sprawiają, że nie dotknę pornografii w internecie. Jest druga rzecz, może to wydawać się tobie dziwne, chociaż nie mam problemu z alkoholem, to jestem przekonany o tym, że mam silny potencjał do tego, aby mieć problem z alkoholem. Generalnie nienawidzę ludzi upitych alkoholem. Alkohol jest czymś, co wywarł bardzo duże spustoszenie w mojej rodzinie. I kiedy widzę człowieka pod wpływem alkoholu, moje reakcje są jednoznaczne: zniszczyć tego gościa. Po prostu mam ochotę pobić. I nie dalej jak wczoraj wieczorem spędziłem fantastyczny czas z Bogiem, chodząc po naszym mieście, modląc się o to dzisiejsze spotkanie, modląc się o to kazanie, modląc się o ludzi z tego miasta. I czułem się naprawdę lekko, czułem się fantastycznie. I mam taką niesłychaną przypadłość, że nocami, kiedy wędruję po mieście, spotykam ludzi, którzy są tutaj dzisiaj z nami, w bardzo dziwnych okolicznościach. Staram się to szybko wymazać z swojej pamięci. O Boże, czemu ty mi to pokazujesz? I kiedy wracam do domu, to widzę na mojej ukochanej ulicy Krasickiego dwóch nastolatków, którzy wyglądają mi znajomo. Którzy widzę, że są kompletnie pijani. I mówię: Boże, nie rób mi tego, ja naprawdę nie chcę widzieć tych ludzi. Daj mi święty spokój, nie chcę widzieć tych ludzi, po prostu ja nie chcę im zwracać uwagi, ja nie chcę tego widzieć. Więc skręcam w lewo, idę do mojego mieszkania i nagle patrzę, stoją pod moją klatką. I kamień serca to nikt znajomy. Kamień serca to nikt znajomy. Ale kiedy widziałem tych dwóch nastolatków, którzy prawdopodobnie byli pod wpływem dopalaczy, ponieważ zachowywali się w bardzo dziwny sposób. Kładli się na ulicę, ich głowy się wykręcały, coś gadali pod nosem, wykrzywiali swoje usta. To był straszny widok. Ale co ciekawe, moja reakcja nie była reakcją współczucia, ale reakcją nienawiści do tych ludzi. I nie wiem czemu, ale tak mam. To jest absolutnie złe. Jestem kompletnym przeciwnikiem alkoholu. Chociaż zdarza mi się pić alkohol, to jestem przeciwnikiem alkoholu, jestem też przeświadczony o tym, że byłby to mój problem, gdybym dopuścił wyeliminowanie pewnych zasad w moim życiu. I byłby to mój problem. I nie chciałbym widzieć, i nie chciałbym być nigdy człowiekiem, i nie chciałbym, żebyś ty mnie w tej sytuacji zobaczył. I to nie jest mój problem. Uważaj na takie myśli, jeśli pojawiają się w twojej głowie. Bo pewnego pięknego dnia, nie znając siebie, a Biblia mówi o tym, że nasze serce jest zwodnicze, możesz znaleźć się w sytuacji, w której pomyślisz, a jednak to się stało. Ale możesz wyciągnąć pewną lekcję dzisiaj, możesz wyciągnąć pewną lekcję z Bożego Słowa, żeby żadna pokusa nie doprowadziła cię do miejsca upodlenia, do miejsca odebrania tobie godności, bo dokładnie to robi grzech w naszym życiu. Nie wiem, czy wiesz, ale diabeł nie tylko uderza w nasze słabe strony. Tworzyłem się przed wami, powiedziałem kilka o moich kilku słabych stronach, w których czuję się już mocny, ale wiem o tym, że dalej jestem słaby. Ale diabeł też uderza w nasze mocne strony. Bo idealna żona i idealny mąż pewnego pięknego dnia mogą się okazać tyranami, mogą się okazać alkoholikami, mogą się okazać kompletnie inną osobą, niż były do tej pory. Dokładnie ty i ja nie wiemy, jak zachowamy się za jakiś czas. Dlatego eliminowanie pokus, eliminowanie grzechu i życie blisko serca Jezusa Chrystusa jest tak istotne i tak ważne. I to jest pułapka fałszywej pewności siebie. To mnie nigdy nie będzie dotyczyć. Nigdy nie zachowałbym się jak Dawid. Czy pomyślałeś w ten sposób, kiedy przytaczałem tę historię? Dokładnie każdy z nas ma ten sam potencjał. Dokładnie każdy z nas ma ten sam potencjał popełnić dokładnie ten sam błąd. Po trzecie, Bóg nigdy nas nie kusi. I to jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał, że Bóg nigdy nas nie kusi. Bóg poddaje nas próbie, ale nas nie kusi. I pozwól, że wytłumaczę ci w bardzo prosty sposób, jaka jest różnica. Czy miałeś w swoim życiu jakieś egzaminy? Ja miałem. Miałem kilka egzaminów, miałem kilka sprawdzianów. Miałem też jeden egzamin, który był horrorem w moim życiu. To był egzamin na prawo jazdy. Ja ten egzamin nazwałem 4,5 roku, bo zdawałem go 1,5 roku. Więc przyświecała mi piękna melodia Vivaldiego, kiedy wsiadałem do kolejnej Elki. Więc za czwartym podejściem, kiedy to zdałem, to pomyślałem sobie naprawdę... Naprawdę, to była tragedia. Ale każdy egzamin, który zdajesz po to, aby pójść dalej, ok? Kiedy zdajesz test gimnazjalny, już za moment go nikt nie będzie zdawał, ale kiedy zdajesz test gimnazjalny, robisz po to, aby pójść dalej. Kiedy piszesz maturę, piszesz ją po to, aby pójść dalej. Kiedy zdajesz jakiś egzamin zawodowy, robisz to po to, aby pójść dalej, aby pójść do pracy. Kiedy jesteś na studiach, zdajesz co semestr jakieś egzaminy, piszesz jakieś kolokwia po to, aby pójść dalej. Nikt nie pozwoli ci pójść dalej, jeśli nie znasz tego testu. W naszym życiu podobnie jest jak z Panem Bogiem. Pan Bóg nie jest sadystą, który doprowadza nas do testu, jeśli nie znasz tego testu, to nie pójdziesz dalej. I tylko przez taki pryzmat nie patrzy na ciebie. Ale prawdą jest, że są pewne próby, że są pewne testy w naszym życiu, których jeśli nie zdamy, to nie pójdziemy dalej. Nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o naszą duchowość. Nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o naszą mentalność. Nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o naszą mądrość. Nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o nasze rozwijanie relacji z ludźmi. Nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o naszą mądrość w prowadzeniu biznesu, jeśli nie zdasz jakiegoś egzaminu. Są ludzie, którzy nie wiedzą, jak założyć firmę. Wydaje im się, że będą wielkimi biznesmenami. Nie będą, ponieważ nie są w stanie założyć firmy. I dokładnie to o to chodzi. Kimś, kto nas kusi, jest nikt inny, jak my sami i diabeł. Wszelkie pożądliwości wychodzą z nas i diabeł używa je w taki sposób, aby doprowadzić nas do grzechu. Czy diabeł zna twoje myśli? Nie, absolutnie nie. Ale czy my pokazujemy czasem nasze myśli w jakiś sposób fizycznie? Absolutnie tak. A więc czy diabeł zna twoje myśli odnośnie tego, że ty pożądasz jakiejś kobiety? No nie zna. Ale jeśli ty robisz pewne działanie w tym kierunku, że to widać, to diabeł wie, w jaki sposób ciebie wykończyć. Więc szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, Bóg go kusi. Bóg nie jest podatny na zło i sam nikogo nie doświadcza. A więc pokusa pochodzi... I Jakub o tym mówi, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze, to one pociągają i nęcą, gdy żądza rozwinie, rodzi grzech. Więc kiedy pojawia się pokusa, jeśli ty ją przyjmujesz, jeśli zaczynasz się nią bawić, jeśli zaczynasz robić dokładnie to, co ta pokusa ci dyktuje, ona rodzi grzech. Kiedy grzech dojrzeje, jest jeszcze czas, zawsze jest czas, żeby się wycofać z twojego grzechu, ale kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I pozwól, że powiem tobie pokrótce, kiedy moim zdaniem najczęściej przychodzą pokusy. Bo przychodzą one wtedy, kiedy jesteś w miejscu, w którym nie powinno cię być. Nie dalej jak w piątek byłem w miejscu, w którym nie do końca powinienem być. Byłem w miejscu, w którym miałem praktycznie nielimitowany dostęp do pieniędzy i nielimitowany dostęp do alkoholu. I w takim miejscu byłem w piątek. A więc kiedy patrzyłem sobie na to miejsce, to tak szczerze mówiąc myślałem, żałosne miejsce. Dla, być może dla części z nas byłoby to fantastyczne miejsce. Co więcej, to było miejsce, w którym raczej większość mnie nie znała. Mogłem zrobić, co chcę. I kiedy wróciłem i zacząłem opowiadać mojej żonie, co się działo, bo to było pewne spotkanie firmowe, to żona mówi, o, dokładnie będziesz o tym mówił w niedzielę. Mam nadzieję, że wróciłeś trzeźwy. Absolutnie tak. To jest jedna z moich zasad, że nie będę... pił alkoholu w żadnym miejscu publicznym z ludźmi, których absolutnie nie znam. I tego się trzymam i chciałbym się tego trzymać do końca mojego życia. A więc pokusy były na pewno silne, gdybym był w tym miejscu sam. Więc w miejscu, w którym jesteś, a w którym ciebie nie powinno być, to jest idealne miejsce, aby diabeł wykorzystał do tego, aby zrodzić pokusę, która zrodzi grzech, który dojrzeje i zrodzi w twoim życiu pewną śmierć. Kiedy jesteś sam, Dawid został sam, chociaż nie miał zostawać sam, ale został sam w pałacu. Kiedy jesteś sam, kiedy wydaje ci się, że nikt nie widzi, chociaż Bóg cię widzi, jesteś w stanie zrobić więcej niż kiedy jesteś w otoczeniu ludzi. Kiedy jesteś zmęczony i przemęczony, kiedy wracasz z swojego miejsca pracy, kiedy doznałeś jakiejś porażki w swojej pracy, kiedy jesteś, czujesz się życiowo przemęczony, to jest idealny moment na to, aby poddać się jakiejś pokusie. Kiedy jesteś w momencie skłócenia z twoją żoną albo swoim mężem, to jest idealny moment, aby poddać się pokusie. Kiedy czujesz się rozczarowany jakąś sytuacją, jakimś życiowym niepowodzeniem. I najważniejsze, kiedy twoja relacja z Bogiem sprowadziła się do biernego chodzenia do kościoła, to jesteś idealnie wystawiony na to, aby pokusy rodziły w tobie grzech. Kiedy nie wyznajemy naszych grzechów i nie robimy nic w kierunku tego, aby zbliżyć się do Boga. I chcę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Z zasady nie jesteśmy dobrymi ludźmi. Biblia mówi o tym, że rodzimy się grzesznikami. Biblia mówi o tym, że w momencie, kiedy powierzamy nasze życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy świadomie decydujemy się żałować, pokutować i przepraszać Boga za to, co się wydarzyło w naszym życiu, wtedy stajemy się dziećmi Bożymi. Ponieważ Bóg, chociaż ciebie kocha, dlatego daje ci możliwość przyjścia do Niego, to nienawidzi grzechu, który jest w tobie, bo ten grzech, zgodnie z tym, co mówi Biblia, Bóg jest sprawiedliwy i wierny, więc nie może powiedzieć, że jest inaczej. Ten grzech oddziela nas od Niego. Więc kiedy jesteś kuszony, Bóg jest wierny. I kiedy jesteś kuszony, to jest idealna sytuacja do tego, aby pokazać, że Jezus Chrystus może pomóc ci wyjść zwycięsko z każdej pokusy. Możesz być mocniejszy, absolutnie mocniejszy. I po czwarte, zupełnie na koniec, Bóg daje zawsze możliwość wyjścia zwycięsko z każdej pokusy. I nie ma znaczenia, jak duża jest ta pokusa, naprawdę. Nie ma znaczenia, jak głęboko siedzisz już w jakimś grzechu. Nie ma znaczenia, jak daleko posunięte są pewne konsekwencje. Nie ma znaczenia, jak bardzo zniewalające i wyniszczające jest coś, co dopuściłeś do swojego życia. Nie ma znaczenia, ponieważ pierwszy list Koryntian 10:13 mówi, że dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad siły. W czasie prób wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znaleźć. W każdej sytuacji, w każdym miejscu twojego życia, w każdym momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek myśl, jakakolwiek zapokusa, Bóg daje nam siłę i Bóg daje nam możliwość wyjścia, abyśmy mogli ją znieść, abyśmy mogli wyjść z tej sytuacji cali i zdrowi, abyśmy mogli wyjść z tej sytuacji, będąc dalekimi od tego, aby zgrzeszyć. Ponieważ zawsze jest możliwość wyjścia. Żyj w prawdzie, wyznaj grzech, wyznaj to, co zrobiłeś, co było nie tak. Przyznaj się do tego. Martin Luther powiedział, że kłamstwo jest jak kula śnieżna. Im dłużej ją kręcisz, tym jest większa. Ponieważ każdym kłamstwem statystycznie, żeby je utrzymać, musisz dokonać kolejnych kłamstw. Żeby utrzymać te kolejne kłamstwa, musisz dokonać w swoim życiu kolejnych kłamstw. A więc do Dawida nagle przychodzi prorok Natan i nagle objawia mu, że żyje w zakłamaniu, że żyje w miejscu, w którym go nie powinno być. To po pierwsze. Że dopuścił się rzeczy, której nie powinien. Że poddał się pokusie, która sprawiła mu chwilę satysfakcji, ale była wbrew temu, co mówi Boże Słowo, co mówi Boża zasada. Żyj w prawdzie przed Bogiem. Żyj w prawdzie przed Bogiem. Nie przyznajemy się, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, jeśli wyznajesz swoje grzechy Bogu, naprawdę nie musisz tego grzechu wyznawać żadnemu człowiekowi. Jeśli wyznajesz swój grzech Panu Bogu, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebacza nam grzechy i oczyści ciebie z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówię o wszelkiej nieprawości Biblia, to znaczy, że o wszelkiej nieprawości. Czasami jesteśmy w takim poczuciu wstydu, w takim poczuciu żalu, tak mocno ograbieni z już zgodności, jaką nadaje nam Jezus, że wstydzimy się Mu nawet do tego przyznać. Ale On oczekuje tego, abyś ty to wyznał swoimi ustami. Wyznaj prawdę Panu Bogu. Żyj w prawdzie przed Bogiem. Żyj w prawdzie przed sobą. Każde kłamstwo, które jest zasiane w twoim umyśle, ono będzie niszczyć ciebie od wewnątrz. To jest jak ten napój, który przed chwilą pokazywałem, który wypijam i który niszczy mnie od wewnątrz. Ja tego wyniszczenia nie widzę od razu. Ja tego nie widzę fizycznie, ale to się dzieje. Pewnych rzeczy nie widzimy, ale one się dzieją. Pewne rzeczy dzieją się w strefie duchowej, których nie widzisz gołym okiem, ale po jakimś czasie pokusa, która pojawia się, rodzi grzech, a ten grzech rodzi śmierć. I nie widzimy tego pewnego procesu, dopiero widzimy konsekwencje. Jesteśmy w szoku. Skąd się to wzięło? Ja byłem w tym słaby. Ja naprawdę jestem kompletnie dobrym człowiekiem, ale nagle bum, dzieje się coś, co absolutnie nas szokuje. Bądź szczery przed sobą i bądź szczery przed innymi. Kościół to jest niezwykłe miejsce. Twoja grupa domowa jest niezwykłym miejscem. Przyjaciele, jakich Bóg chce, żebyś miał, są niezwykłymi ludźmi w twoim życiu. Twoja żona i twój mąż może być również tym, przed kim powinieneś wyznać swój grzech. Ponieważ Jakub mówi, wyznawajcie za tym grzechy jedni drugim. Módlcie się od siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Bóg chce, aby nasze dusze były zdrowe. Ta seria będzie mówić o tym, żeby nasza dusza była zdrowa. Bóg chce, aby twój duch był zdrowy. Bóg chce, aby w konsekwencji twoje ciało było zdrowe. Grzech jest czymś, co zniewala i wyniszcza. Nie pozwól sobie na chwilę przyjemności tylko po to, aby przeciwstawić się Bożemu Słowu. Aby wypowiedzieć nieposłuszeństwo Bogu. Nie pozwól sobie na tą chwilę przyjemności. I być może to jest dzisiaj ten czas. Chcę ci powiedzieć, że jeśli nie dzisiaj, to on może być jutro, on może być we wtorek. Jeśli nie we wtorek, to on może być w środę. Jeśli nie w środę, to może być kolejnego dnia, bo zawsze jest idealny czas na to, aby ocknąć się, obudzić i wyznać to, co jest nie tak. Bogu, przyznać się sam przed samym sobą. Być może potrzebujesz coś wyznać ludziom. I to, co zrobił Dawid, kiedy przyszedł do niego prorok Natan, to było to bum, to było to obudzenie. Nagle on wie, że naprawdę zrobił źle. I to, co robi Dawid, pisze psalm 51. Kiedy czytasz ten psalm, to widzisz jedno. Serce Dawida było złamane. To widzisz jedno. W nim naprawdę jest żal. W nim jest poczucie wstydu. W nim jest pokuta. W nim jest coś, co doprowadza go do przyjścia przed Boży tron i powiedzenia: Boże, moje życie to była porażka w tym momencie. To było straszne. To było zupełnie niedopuszczalne. Pozwoliłem sobie na chwilę satysfakcji wbrew Tobie, wbrew Twojemu Słowu. I pisze tak. Stwórz we mnie czyste serce. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twojego oblicza. Czy nie jest tak, że czasami czujemy, że my nie możemy już przyjść do Boga, bo On nas wygoni. On nas wygoni. My jesteśmy cali czarni. My jesteśmy upodleni. My czujemy się ograbieni z wszelkiej godności. Gdzie ja do Boga w takim stanie? Dawid dokładnie to myślał. Dlatego mówi Bogu, nie wypędzaj mnie spod Twojego oblicza. Ale to, co jest fantastyczne, to, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebacza nam grzech i oczyszcza nas ze wszelkiej nieprawości. Nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego. Czy nie jest tak, że kiedy grzeszysz, to Duch Święty, który chce z Tobą żyć, Jego po prostu nagle nie ma w Twoim życiu? Dokładnie tak jest. To jest ciekawe, że Dawid miał już objawienie tego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Kiedy pierwszy raz powiedziałem Bogu tak, kiedy wyznawałem moje grzechy, najpierw na takiej grupie domowej, ale potem wróciłem do domu i wiedziałem, że to nie wszystko. Uklękłem, bo to była jedyna forma, jaką wiedziałem, żeby się modlić. Nagle zacząłem mówić do Boga o rzeczach, które wydarzyły się w moim życiu, które wiem, że były grzechem. Bo przyszło silne przekonanie o tym, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. I pamiętam te łzy do dzisiaj. Zacząłem płakać. Zacząłem wyznawać Bogu to i tamto. Wiecie, być może gdybym teraz tego strzegł, to bym pomyślał, że to było śmieszne. Ale nie. To był ten moment szczerości, kiedy ja dokładnie wszystko, co było złe, chciałem wyrzucić z siebie, powiedzieć Bogu, przeprosić Go i zacząć na nowo. Bo o to chodzi w nowonarodzeniu, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, że wszystko wyznajesz, aby zacząć na nowo. I pamiętam, że kilka dni później, dokładnie tak samo, uklęknąłem, zacząłem się modlić w moim pokoju i nagle czuję, że ogarnia mnie niesamowite ciepło i to było nic innego jak chrzest Duchem Świętym. Nagle z moich ust zaczęły wypływać słowa, których wcześniej nie używałem. I nagle dotarło do mnie, że to jest dokładnie to, o czym mówił pastor na grupie chwilę wcześniej. Więc zostałem ochrzczony przez Ducha Świętego i to było niezwykłe. Moje życie się absolutnie przemieniło. Przemienia się do dzisiaj. Czy w tym czasie mojego życia, od tamtej chwili do dzisiaj, pojawiły się pokusy, którym powiedziałem nie? Tak. Czy pojawiły się pokusy, którym nie powiedziałem nie, wszedłem w nie i popełniłem błąd? Tak. Czy będzie się ta sytuacja powtarzać? Tak. Ale czy mogą się pojawiać pokusy, a ja mogę im powiedzieć nie? Tak. A więc to jest niezwykłe. Wesprzyj mnie na nowo duchem żarliwości. To jest modlitwa, która płynie z modlitwy Dawida, którą chciałbym, abyśmy się teraz pomodlili. Jeśli czujesz, że to jest coś, co dotyka Twojego serca, jeśli czujesz, że to jest coś, co dotyka Twojego ducha, że chcesz coś nowego, że wiesz, że są jakieś może drobne pokusy, drobne grzechy, ale boisz się, żeby to się nie rozrosło, że jest jakaś ciemna plama w Twojej duszy, jest coś ciemnego i chcesz to wyznać, to ja Ciebie zachęcam, zrób to dzisiaj. Zrób to teraz. Jeśli wstydzisz się tu, zrób to dzisiaj. Pojedź do lasu, zamknij się w swoim pokoju, wyznaj to potem Twojej rodzinie, zrób cokolwiek z tym, ale zrób coś, okej? Okay? Wyznaj to przed Bogiem. Jeśli pragniesz tego w swoim życiu, to chciałbym, żebyśmy powstali i żebyśmy podnieśli nasze ręce, żebyśmy podnieśli nasze głowy w stronę Boga, żebyśmy ponieśli nasze głowy w stronę nieba, żebyśmy symbolicznie pokazali Bogu, że nam zależy i chcemy przeprosić Go za to, co było nie tak, że potrzebujemy na nowo, aby On rozbudził w nas żarliwość, żeby przywrócił nam radość swojego wybawienia, żeby na nowo wylał na Ciebie Ducha Świętego, żeby na nowo rozbudził w nas coś niezwykłego. Duchu Święty, ja Ci dziękuję za to słowo. Dziękuję Ci za to, co Ty mówisz dzisiaj do nas. Dziękuję Ci za mądrość, jaka z tego płynie. Dziękuję Ci za doświadczenie Dawida, z którego możemy korzystać. Ja, Boże Święty, chciałbym prowadzić moje życie w świętości i czystości. Chciałbym prowadzić moje życie, nie poddając się pokusom, które sprawiają chwilową przyjemność, ale są wypowiedzeniem posłuszeństwa Tobie. Chciałbym, Boże Święty, abyś odnowił w nas poczucie żarliwości, abyś odnowił w nas właściwe podejście do świętości, abyś pokazał nam, co jest niewłaściwe, co jest właściwe w naszym życiu. Dziękuję Ci za każdą z tych osób i modlę się, Duchu Święty, byś nas prowadził, byś Ty swoim cichym głosem przemawiał do nas, byś Ty nas z tym wspierał, byś nas z tym pocieszał, byś nas z tym wzmacniał, byś nas z tym poprowadził. W imieniu Jezusa Chrystusa o to się modlę. Być może jest tak w Twoim życiu, że potrzebujesz rozpocząć tę relację na nowo, po raz pierwszy albo po raz kolejny, bo czujesz, że musisz to zrobić. I ta modlitwa, o której mówiłem, czujesz, że musi się pojawić w Twoim życiu. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On, czyli Bóg, jest wierny i sprawiedliwy. Przebacza nam grzechy, oczyści z wszelkiej nieprawości. I to, co pisze Dawid, jest niesamowite. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka. Dokładnie tak jest. Rodzimy się grzesznikami, ale jest dla nas szansa, aby narodzić się na nowo i przez Jezusa Chrystusa dostąpić zbawienia. Przez to, co On zrobił na krzyżu, dostąpić zbawienia, mieć pewność zbawienia. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. I to, co wcześniej pisze Dawid, jest niezwykłe. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Jest pewien rodzaj prawdy, której poszukujemy. Jest pewna cząstka w naszym sercu, której poszukujemy. Czasami szczerze się do niej przyznajemy, czasami nie chcemy być szczerzy przed sobą. Ale tą pustką jest brak Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Dokładnie tak. Chciałbym się krótko pomodlić. Chciałbym prosić cały Kościół, żebyśmy powtórzyli tych kilka prostych zdań, które mogą pozwolić Ci pojednać się z Bogiem. To jest niezwykła modlitwa. To jest modlitwa szansy, być może pierwszej, a może kolejnej, bo Bóg jest Bogiem szansy kolejnej. I potrzebujesz takiej modlitwy. Potrzebujesz czegoś świeżego i nowego. Panie Jezu, ja jestem dzisiaj w tym miejscu. I to, o czym słyszę, dotyka mojego serca. To dotyka moich myśli. Ja naprawdę chcę coś z tym zrobić. Ja przepraszam Ciebie za każdy grzech. Pozwól, że spotkam się jeszcze dzisiaj z Tobą i powiem Ci o wszystkim. Ale w tym momencie przepraszam za wszystko, co było złe. Bo pojawił się żal w moim sercu. I pojawiła się chęć proszenia Ciebie o pomoc. Ja naprawdę wierzę w moim sercu, szczerze i głęboko, to, co teraz wypowiem moimi ustami, że chcę, abyś, Jezu, poprowadził moje życie, że dziękuję Ci za to, że umierałeś na krzyżu za mnie, po to, abym ja miał życie wieczne. Poprowadź moje życie, aby było życiem w świętości, sprawiedliwości, prawdzie. Napełnij mnie swoim duchem. O to Ciebie proszę, Jezu. Amen.